Bunkier Gier przedstawia historię z kolonii. Chłopcy z placu wymian. Życie strażnika jest potwornie nudne. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że chłopaki mają sporo pracy, w rzeczywistości większość z nich obija się całymi dniami. Kluczem do dostatniego i spokojnego życia w starym obozie jest zachowywanie się w taki sposób, żeby wszyscy myśleli, że ciężko pracujesz. Oczywiście sposób ten nie dotyczy kopaczy, którzy są skrupulatnie rozliczani z każdej wydobytej bryłki rudy. Cienie z reguły też mają pełne ręce roboty. Nie, mówię o strażnikach. I to jedynie tych z ugruntowaną pozycją w szeregach prywatnej armii Gomeza. Podczas gdy Diego zajmuje się rekrutacją, Fisk handluje, Kavalorn poluje, a Ian ma na głowie całą kopalnię, rolą strażników jest właściwie tylko pilnowanie wyznaczonego rewiru, ewentualnie zbieranie opłat za ochronę. Gdy Bulit i jego kompanii mieli otrzymać przydział, strażnik stawał na rzęsach, by dostać pracę lekką, łatwą i przyjemną. Nie przypuszczał, że znalezienie odpowiedniego sposobu na życie okaże się aż tak proste. Chłopcy zgłosili się do pilnowania placu wymian. Każdego ranka i każdego wieczora wyruszali na miejsce po to, by sprawdzić, czy nie pojawiła się przypadkiem nowa dostawa od króla. Nie zawsze mieli cokolwiek do roboty, ale przecież o to właśnie chodziło. Jeśli plac był pusty, spędzali czas na rozmowach z pilnującym platformy strażnikiem, wypijali piwo lub dwa i wracali do zamku. Po drodze zaglądali do Fiska, na targowisko, żeby uzupełnić zapasy. Bulit czasem odwiedzał też Parweza. Odmawiał tytułowania go balem i wysłuchiwania jego nadętych pozdrowień. Pluł na tych świrów z sekty i ich wydumaną religię, ale nie mógł odmówić sobie mroku północy od czasu do czasu. Po wizycie na targowisku strażnicy wracali do zamku. Na odpoczywaniu, piciu i od święta ćwiczeniach mijał im czas aż do wieczora, kiedy to udawali się na plac wymian ponownie. Musieli wszak być na miejscu na wypadek, gdyby pojawiła się jakaś popołudniowa dostawa. Może i niezbyt intensywnie szukali okazji do pracy, ale nie mogli zaryzykować pozostawienia towarów na placu w nocy. Miejsce było pilnowane przez raptem kilku strażników, a skrzynie pełne jadła, napitku i broni z pewnością przyciągnęłyby tych sukin synów z nowego obozu. Ostatnimi czasy obwiesie w niebieskich łachmanach zrobili się zdecydowanie zbyt odważni. Doszło nawet do tego, że kilka tygodni temu zorganizowali napad na konwój wiozący towary do starej kopalni. Bulit szczerzył się złośliwie, gdy Gomez wyładowywał swój gniew na strażnikach, tych odpowiedzialnych za ochronę karawany. Oni pewnie woleliby gryźć ziemię, niż stać teraz w wielkiej sali zamku i wysłuchiwać tyrady magnata. Po tym incydencie dwójka z nich dostała przydział do pilnowania wewnętrznej bramy w głębinach starej kopalni, a Nek, który był ich dowódcą, został zdegradowany. Zabrano mu broń i ciężki pancerz i zakazano wstępu na zamek. Ponoć znalazł sobie chatę w zewnętrznym pierścieniu, obok areny, i teraz ściąga haracz od tamtejszych kopaczy. Ciekawe, co na to Bladwyn i Skorpion. Bulit otrząsnął się. Westchnął ciężko. Czasem nawet on musiał zakasać rękawy do pracy, choć nie lubił się przemęczać. Gdy więc faktycznie pojawiła się nowa dostawa, strażnik siadał wygodnie na zydlu, z zapazuchy wyciągał swój ulubiony mrok północy i wysyłał jednego z towarzyszy do obozu, po strażników do skompletowania obstawy oraz kilku kopaczy. Ktoś musiał przecież zatargać to wszystko do zamku. Zarządzanie takimi półgłówkami było naprawdę wyczerpujące. Zadaniem Bulita było więc pilnowanie placu wymian i nadzór nad ochroną konwojów. Śmiecie z nowego obozu rzadko kiedy zapuszczali się tak daleko, może poza tymi dwoma myśliwymi. Mimo to ostrożności nigdy za wiele. Dzięki ochronie transportu chłopaki mieli coś do roboty, a i kopacze nie narzekali na nudę. W końcu co mieliby robić po powrocie z kopalni? Scotty i tak nie organizował ostatnio walk na arenie, więc górnicy umierali z nudów. Ten poranek miał być bliźniaczo podobny do poprzedniego. Bulit wstał skoro świt, kopnął w sąsiednią pryczę i poszedł się wysikać w akompaniamencie przekleństw wyrwanego ze snu kompana. Dzień był mglisty i rześki. Bulit założył pancerz, dociągnął paski i wziął miecz ze stojaka. Lubił ten kawał stali. Może nie był tak paradny jak majcher blizny, ale już nie raz uratował Bulitowi życie. Śniadanie strażnik zjadł w towarzystwie swoich ludzi. To zabawne, ale choć pracowali razem od dłuższego czasu, wciąż nie potrafił powiedzieć, jak mają na imię. Wzruszył ramionami na tę myśl. Po co się przejmować, skoro wciąż reagują na „Ej, ty!”. Poza tym wolał się nie przyzwyczajać. Wtem Bulit poczuł coś dziwnego, jakby ukłucie żalu. Łyżka z kaszą zatrzymała się w pół drogi do ust strażnika. Gwar zgromadzonych wokół ludzi jakby ucichł. Kiedyś miał przyjaciela. To było jeszcze przed kolonią. Razem parali się najpierw wojaczką, później ochroną karawan, a wreszcie ich łupieniem. Od dnia, w którym wylądował pod barierą, Bulit codziennie zastanawiał się, co działo się u Wulfgara. Przez pierwszych kilka tygodni, gdy był jeszcze zwykłym, nienależącym do żadnego obozu popychadłem, Bulit przychodził na plac wymian, by sprawdzić, czy przypadkiem jego przyjaciel nie trafił do jeziora tuż za nim. Weszło mu to w krew i choć od dawna przestał liczyć na to, że jeszcze zobaczy jego paskudną gębę, w głębi duszy cieszył się, że gdyby jednak do tego doszło, jako pierwszy będzie mógł powitać Wulfgara i zapytać, co do cholery zajęło mu tak dużo czasu. W tym wszystkim od lat jedna rzecz nie dawała Bulitowi spokoju. Ta pojawiająca się co jakiś czas myśl, że może jego przyjaciel nie wylądował pod barierą, bo to on był kretoszczurem. Ktoś w końcu musiał dać cynk królewskim strażnikom, by wybrali inną niż zwykle trasę patrolu i wpadli prosto na nich. Ech, tego już chyba nigdy się nie dowiem. Dopiero po dłuższej chwili Bulit uświadomił sobie, że ostatnią myśl wypowiedział na głos. Jeden z jego towarzyszy otworzył usta, pewnie po to, by zapytać, czego nigdy się nie dowiesz. Ale widząc złowrogie iskry w oczach starszego strażnika, zamknął jadaczkę i wbił wzrok w miskę z kaszą. Kilka chwil później Bulit wstał, skinął na podkomendnych i powolnym, ociężałym krokiem ruszył w kierunku wyjścia. Dalej przez plac zamkowy, zewnętrzny pierścień, w stronę placu wymian. Po drodze przywitał się ze strażnikami przy bramie i na moście, a potem wspaniałomyślnie zignorował myśliwych w futrzanych pancerzach z niebieskimi chustami. Choć korciło go, żeby splunąć w ich stronę. Następnie rzucił krótkie „za Gomeza”, Oriemu pilnującemu bramy, i jakby od niechcenia przebił mieczem zbłąkanego ścierwojada, który wałęsał się tuż obok traktu. Wreszcie wspiął się wąską ścieżką i ujrzał kotlinę, gdzie na brzegu niewielkiego stawu stało kilkoro strażników z głowami zadartymi w górę. Oho, czyli coś się znowu dzieje. Chłopcy z placu wymian przywitali się, ściskając sobie przedramiona. a później zamarli, nasłuchując dźwięków dobiegających z płaskowyżu, pod którym stali. Królewski sędzia dwoił się i troił, próbując przedstawić wyrok kolejnemu skazańcowi. Ale za chwilę treść jego słów utonęła w zgiełku, jaki wytworzył stary mechanizm windy towarowej. Platforma z dobrami z zewnętrznego świata ruszyła w dół rampy z upiornym zgrzytem, wydawanym przez nieoliwione od lat łańcuchy. Część strażników podeszła do pomostu, by zaraz przejrzeć nowe fanty od króla i co ciekawsze z nich bezpiecznie schować pod własnymi pancerzami. Bulit wzruszył ramionami i odwrócił wzrok. Spojrzał w górę, mrużąc oczy. Kilka chwil później powietrze przeszył krzyk mężczyzny, a następnie nieszczęśnik wpadł do wody z głośnym pluskiem. Strażnik w porę cofnął się o kilka kroków, dzięki czemu woda nie pochlapała mu butów. I tak już były zafajdane błotem. Nie było powodu, by jeszcze bardziej je niszczyć. Gwizdnął krótko i natychmiast dwóch kompanów stanęło po jego obu stronach. Oddział ze starego obozu cierpliwie czekał, aż nowy wgramoli się na brzeg. Przez chwilę klęczał tam, łapiąc oddech i parskając, a wreszcie otrzepał się jak zmokły wilk i próbował wstać. Widząc to, Bulit uśmiechnął się paskudnie i starannie przymierzywszy, zdzielił nowego kułakiem prosto w twarz, mówiąc: „Witamy w kolonii”.